Dziękuję, Tomku. Jesteśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan, ale może kiedyś do drugiego dojdziemy. Też witam Was bardzo serdecznie i cieszę się z tej okazji, że możemy wspólnie patrzeć na kolejny fragment tej księgi. Chciałbym zacząć od takiego pytania. Jak myślicie, czy w naszym kraju potrafimy cieszyć się z sukcesów innych? Próbuję wsłuchać się w Waszą odpowiedź. Nie, bardzo dobra odpowiedź. Czy jak Twojemu koledze albo sąsiadowi coś się naprawdę uda, czy w sercu pojawia się podziw, szacunek, podejdziesz do niego, podasz mu rękę i powiesz: gratuluję, że Ci się to udało, czy może w sercu pojawia się coś innego? Wzorce ludzi, którym coś się w życiu udało, mogą być wielką siłą, która pcha ten świat do przodu. Jednak zazwyczaj w naszym kraju to się tak nie dzieje. Zdarza się, że jeżeli komuś coś naprawdę się uda, coś mu wyjdzie, to taki człowiek słyszy raczej głosy podejrzliwości, tak? Jakim cudem mu to się udało? Wiele lat temu razem z moim bratem pojechaliśmy na taki chrześcijański obóz młodzieżowy. To był obóz dla nastolatków. Było to w okolicach Warszawy. Jeżeli dobrze pamiętam, to byliśmy najmłodszym pokoleniem na tym obozie. I patrzyliśmy na kolegów starszych od nas z pewnego rodzaju podziwem. Taki podziw mają dzieciaki, które są na przykład w podstawówce, tak, i widzą tych ósmoklasistów i wydają im się tacy dorośli. My tak patrzyliśmy na starszych kolegów i chcieliśmy kiedyś być tacy jak oni. I spośród starszego pokolenia wyróżniało się dwóch takich chłopaków, którzy byli duszą towarzystwa, zawsze weseli, zawsze w centrum uwagi. I razem z moim bratem zastanawialiśmy się, jak to zrobić, dlaczego tak jest, jak ich naśladować. I w sumie postanowiliśmy coś z tym zrobić. Chłopaki świetnie grali na gitarach i kiedy tylko zaczynali, to zaraz wokół nich zbierała się grupa przyjaciół, rówieśników, wspólnie śpiewali. Postanowiliśmy wtedy z moim bratem, że nauczymy się grać na gitarze. Kiedy wróciliśmy do domu, pierwsze pytanie do naszego taty: tata, gdzie masz twoje gitary? Tata grał na gitarze, miał dwie w domu, więc ja wziąłem tą z metalowymi strunami akustyczną, mój brat wziął tą z nylonowymi, taką klasyczną, i tak się zaczęło. Wzięliśmy do ręki te gitary, wzięliśmy śpiewnik i męczyliśmy naszego tatę: jaki to jest ten akord G-dur? Pokaż nam, jak złapać go na gryfie. E-dur, D-dur, H-dur, A-dur, i wystarczy, żeby zagrać pierwszą melodię. Po roku mieliśmy opanowane podstawowe chwyty, potrafiliśmy nawet stroić gitarę ze słuchu i na następnym obozie młodzieżowym, wtedy było to pod Radomiem, kto grał na gitarach? Ja i mój brat. W normalnym świecie potrafimy myśleć w tych kategoriach. Jeżeli ktoś robi coś dobrze, przynosi mu to jakieś owoce, jakieś efekty, odnosi jakiś sukces, to warto się od niego tego nauczyć. Jak on to robi? Jak to się robi, żeby coś było zrobione dobrze? W Polsce jest z tym różnie. Niestety, jeżeli ktoś odniesie jakiś sukces albo robi coś naprawdę bardzo dobrze, to zamiast wzbudzać podziw wśród ludzi i chęć nauki, to wzbudza w ludziach zawiść. Czasami kończy się to dyskredytowaniem tej osoby, oskarżaniem o wiele rzeczy, w tym oczywiście o nieuczciwość. Nie mógł dojść do tego, do czego doszedł, w uczciwy sposób. A przecież to jest wspaniała rzecz, nauczyć się czegoś od kogoś, kto robi coś dobrze. Mieć tą szansę obserwować i nauczyć się czegoś. Jest to ogromna siła, która potrafi życie człowieka popchnąć do przodu, ale często bardzo lekceważona. Dzisiaj będę posługiwał się takim słowem jak sukces. To słowo bardzo dobrze pasuje do świata biznesu, do świata show biznesu, do świata sportu, ale na pierwszy rzut oka nie pasuje do świata, o jakim tutaj mówimy, czyli do świata wspólnoty, rodziny czy tematu wiary. W Ewangelii Łukasza 16 rozdział czytamy: to bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Więc to prawda. To, co w świecie jest sukcesem, zdarza się, że w oczach Bożych jest niewiele warte albo nawet jest obrzydliwością. Dlatego podczas tej prezentacji, kiedy będę używał słowo sukces, chciałbym, żebyśmy w naszych głowach powstawał inny obraz, to znaczy czegoś, co jest naprawdę dobre i przynosi też Bogu chwałę czy radość. W Jego oczach jest sukcesem. Więc nie będę mówił o takim sukcesie ludzkim, który czasami jest czymś nawet obrzydliwym dla Boga. Będę mówił o czymś, co Bóg też nazwałby sukcesem. Przecież On jako Ojciec cieszy się, kiedy my robimy coś naprawdę dobrze, kiedy odnosimy ten dobry sukces. Przykładem może być apostoł Paweł, który pod koniec swojego życia, pisząc do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza, powiedział takie słowa. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, ale nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Apostoł Paweł, kończąc swoje życie, powiedział: odniosłem pewnego rodzaju sukces, tak? To, co zrobiłem przez całe swoje życie w oczach Bożych, jest czymś cennym. Na koniec odłożono dla mnie nagrodę za to wszystko. Więc w ten sposób będziemy dzisiaj patrzeć na temat sukcesu. Jest to coś, co z naszej perspektywy nam się udało, ale z Bożej perspektywy też jest dobre. W naszym kraju podziwianie innych, chęć naśladowania tych, którym się coś udaje, nie wiem dlaczego, ale uchodzi za jakiegoś rodzaju słabość i to wielki błąd. Prawdopodobnie ostatecznie prowadzi nas to do tego, że odnosimy o wiele mniej sukcesów, czyli mniej rzeczy nam się udaje. Mniej rzeczy zrobimy tak, jak powinny być zrobione. Na moich studiach miałem wykładowców, którzy w wyjątkowy sposób prowadzili zajęcia. Było ich dwóch. Potrafili mnie wciągnąć w świat, o którym opowiadali. Byli o wiele starsi ode mnie, mieli ogromne doświadczenie w temacie, który prowadzili. Na ich zajęcia szliśmy z zaciekawieniem, co usłyszymy, czego się nauczymy. Pamiętam, jak było mi szkoda, kiedy rok akademicki się kończył i wiedziałem, że już z nimi nie będę miał zajęć. Byli bardzo skuteczni w zaciekawieniu młodego człowieka światem, o którym opowiadali. Jak się później okazało, równie skuteczni byli poza murami uczelni, próbując inspirować młode pokolenia do zmiany świata, w którym żyjemy. Wiele lat później jednego z nich usłyszałem w radio, jak był z nim wywiad. Pamiętam ten rok akademicki, z jakim zaciekawieniem obserwowałem tych wykładowców i zadawałem sobie pytanie, jak oni to robią? Jak oni to robią, że są tak dobrzy w tym, co robią, że my ich wszystkich chętnie słuchamy? Pamiętam, że czasami prosili nas o jakąś przysługę, żebyśmy coś zmienili w sali wykładowej. Wszyscy się bili, kto pierwszy im pomoże. Jak to się robi, że młode pokolenie słucha z wielką uwagą, a nie znudzone? I pamiętam, że moje obserwacje, wszystko, co byłem w stanie wtedy zaobserwować, ponazywać, całe ich nauczanie rozkładałem na czynniki pierwsze i starałem się dojść do tego, jak to się robi. Okazało się to o wiele trudniejsze niż gra na gitarze czy strojenie jej ze słuchu. Ale dzisiaj zrobimy podobnie z jedną z nowotestamentowych wspólnot. Popatrzymy na źródła jej sukcesu. W tym dobrym zrozumieniu, dobrego sukcesu. Coś, co Bóg powiedział, że wyszło im naprawdę dobrze. Spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze, co składa się na sukces tamtej wspólnoty w Tesalonice, po to, żeby jak najwięcej wyciągnąć dla siebie. Wśród wspólnot w Nowym Testamencie, które założył apostoł Paweł, ta w Tesalonice, no, wydaje się pod wieloma względami wyjątkowa. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście i pierwszy rozdział to jest tekst, który mieliśmy kilka miesięcy temu. A wy przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Wspólnota w Tesalonice to jeden z przykładów, na którym możemy się wiele nauczyć. Odnieśli pewnego rodzaju sukces, ten dobry sukces. Coś, co Bóg powiedział, to jest dobre, wyszło wam. I jak tutaj czytamy, zainspirowali inne kościoły, następne pokolenie chrześcijan, zainspirowali do dobrego dzieła. Wieść o nich rozeszła się sama, inni zaczęli ich naśladować. Więc powstaje proste pytanie, jak oni to zrobili? Skąd ten sukces? Skąd to pomnożenie, o którym tutaj czytamy? Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przypomina im, jakie są źródła tego sukcesu. Bo człowiek, który świeżo odniósł pewien sukces, wie, komu go zawdzięcza, wie, jak to się stało, ale zdarza się, że z biegiem czasu zapomina o tych źródłach i wydaje mu się, że jest po prostu wspaniały. Apostoł Paweł uznał, że warto pewne rzeczy Tesaloniczanom przypomnieć. Przypomnieć im źródła ich powodzenia. Nasz główny tekst źródłowy to cztery wersety z drugiego rozdziału. Popatrzmy na pierwszą część tego tekstu, wersety 10 do 12. Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. Wiecie, tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy jak ojciec swoje dzieci, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. Skąd sukces Tesaloniczan? Jak to się stało, że w tamtym mieście to wszystko się udało? Jak to się stało, że stali się wzorem dla innych kościołów? No, poznajemy pierwszą składową ich sukcesu. Patrzymy na źródło, na te wersety 10 do 12 i co widzimy? Paweł w nich przypomina im postawy, którymi kierował się on i jego współpracownicy względem Tesaloniczan. Jak się zachowywali, jakie mieli postawy względem nich, kiedy przebywali wśród nich? No i tu czytamy, że jakie to były postawy. Sami jesteście świadkami, Bóg także, jak się zachowywaliśmy przebywając wśród was. Byliśmy jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie. Dlaczego apostoł Paweł to podkreśla? Czy chce tutaj po prostu się pochwalić, jakim jest człowiekiem? Nie. On chce uświadomić albo przypomnieć Tesaloniczanom, skąd się wziął ich rozwój. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy życzą młodszym pokoleniom sukcesów, tych dobrych sukcesów, czegoś, co Bóg powie, udało się wam, świetnie wam to wyszło, to pytanie, skąd się to bierze? W rozwoju młodszego pokolenia o wiele większą wartość ma to, co oni obserwują w życiu starszych pokoleń, niż to, co od nich słyszą, czyli sama nauka. Młode pokolenia patrzą, jak żyją starsze. I w pewnym sensie to jest kluczowe dla ich przyszłości. W Tesalonice był wielki sukces, ten Boży sukces. Ale skąd on się wziął? Ma swoje źródła. Jednym z nich jest wzór starszego pokolenia i tego, jak ono postępowało z młodszym. Byli bez zarzutu. Jeżeli pragniemy sukcesu następnych pokoleń, czy to są nasze dzieci, czy to są wnuki, czy to są nasi podopieczni we wspólnocie, nasz wzór życia, postępowania i postaw względem drugiego człowieka jest kluczowy. Nie jest całym wzorem, nie jest wszystkim, ale jest po prostu kluczowy dla ich przyszłości. Jest jednym z ważniejszych elementów wpływu na następne pokolenia. Więc Tesaloniczanie odnieśli sukces, wszyscy mówią, że świetnie im to wyszło, a Paweł im przypomina, skąd się to wzięło. Sami jesteście świadkami, czyli pamiętacie, każdy z was pamięta, jacy byliśmy przebywając wśród was, że mogliście obserwować nasze postępowanie, to jak żyjemy, to jak traktujemy innych, w tym was. W naszym kraju łatwo jest tą sytuację odwrócić, czyli wyobrazić sobie sytuację, w której brakuje właściwych wzorców. Chociaż ten element nie jest najważniejszy, jeżeli chodzi o wpływ na innych ludzi, jeżeli go zabraknie, czyli jeżeli zabraknie dobrego wzoru życia, postaw, to jest to ogromny deficyt. Jeżeli starsze pokolenie stałoby się złym wzorem systemu wartości, postępowania, traktowania innych ludzi, to zrodzi to konkretne, poważne konsekwencje. Werset 11. Wiecie, tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swoje dzieci. W tłumaczeniu dosłownym zachęcaliśmy was i po przyjacielsku radziliśmy i nakłanialiśmy do dobrych rzeczy. Składowa sukcesu Tesaloniczan to też taki wzór troski i przyjaźni, jaką Paweł i jego współpracownicy obdarzyli Tesaloniczan. Już o tym mówiliśmy na poprzednim wykładzie. Ten wzór troski i przyjaźni, wyrażony tutaj słowem jak ojciec, który troszczy się o swoje dzieci. To jest składowa sukcesu Tesaloniczan. On się nie wziął znikąd. Wziął się z konkretnych postaw Pawła i towarzyszy, którzy założyli tą wspólnotę. Jeżeli pragniemy rozwoju młodszych pokoleń, życzymy im sukcesu, to mamy na to dzisiaj wpływ. W jaki sposób? Potrzebujemy okazywać im odpowiednią życzliwość i przyjaźń i stosować zachętę jako normę postępowania. Żyjemy w świecie, który nie lubi uczyć się od tych, którym coś wychodzi, a tutaj mamy na tacy podane pewne rozwiązania. Skąd bierze się sukces? Ma on swoje źródła. Oto jedno z nich. Zachęta połączona z wzorem życia plus gotowość na przyjaźń to najsilniejszy rodzaj wpływu, jaki możemy wywrzeć na młode pokolenie. Zachęta połączona z wzorem życia i gotowość na przyjaźń to jest bardzo silny rodzaj wpływu. Cieszę się z tego, że dzisiaj widzimy pierwsze owoce tego postępowania w naszej wspólnocie. W tych miejscach, gdzie łączy się ten dobry wzór życia, takie nienaganne postępowanie, niewymuszone, tylko ktoś tak żyje, jak jest nauczane, plus gotowość na przyjaźń, dużo za to płacą starsze pokolenia, żeby przyjaźnić się z młodszym, które bywa bardzo niewdzięczne, plus życzliwość dla młodszego pokolenia, taka trochę w kredycie, sprawia, że sprawy pójdą mocno do przodu. I jeżeli dobrze rozumiemy sukces, czyli ten Boży sukces, to jesteśmy blisko, żeby go odnieść. Bo te rzeczy się łączą. Te, które było widać w życiu apostoła Pawła i współpracowników względem Tesaloniczan, dzisiaj dostrzegamy wśród nas. I wcale nie kończy się tylko na miłych słowach i zachęcie. Tak dzisiaj mamy w naszej popkulturze takie poklepywanie po ramieniu, wieczne zachęcanie. To wcale nie jest jedyny rodzaj wpływu, o którym Paweł mówi. Wiemy, że to bywa nieskuteczne, kiedy ciągle pobłażamy naszym dzieciom, tak? Kiedy zgadzamy się na wszystko. Nie, w tym wzorze, który Paweł pokazał w tamtym mieście, jest jeszcze jeden element, werset 12. Abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swojego królestwa i chwały. Wpływ Pawła to nie było, jesteś świetny, kochamy was, wszystko będzie dobrze. To była pierwsza część jego przekazu. A druga? Abyście postępowali, wy młodsi, w sposób godny Boga, który was wzywa do swojego królestwa. Zbiór postaw z wersetu 10 i 11 otwiera drzwi do tego, co mamy w 12. Co to znaczy? Jeżeli mamy wzór życia na odpowiednim poziomie, jeżeli potrafimy kochać, zachęcać, motywować młode pokolenie, żyć w przyjaźni, budować relacje, to otwierają nam się drzwi do tego, co jest w wersecie 12. Tak? Abyście postępowali w konkretny sposób. I tak to Bóg zaplanował, że w pierwszej kolejności okazujemy wzór życia, niezwykłe postawy względem młodszego pokolenia, zachęta, gotowość na przyjaźń. I to sprawia, że młode pokolenie może nam zaufać na tyle, by przyjąć od nas to, co moglibyśmy nazwać korektą lub jakimś mocniejszym wyzwaniem. Sukces Tesaloniczan to nie poklepywanie po ramieniu, jesteście świetni, byle do przodu. Był tam element wyzwania i to na bardzo wysokim poziomie, jak poznamy cały list. Starsze pokolenie czasami chce skrócić tą drogę, czyli wymagać, nie dając wzoru życia, nie dając miłości, akceptacji, przyjaźni, tylko to wymaganie. Jak młode pokolenie ma na to zareagować? Jak może zareagować, kiedy słyszy tylko wezwanie, by żyć inaczej? Patrzmy na tych, którzy odnieśli sukces i nauczmy się czegoś od nich. Zanim Paweł dał mocne wyzwanie, by żyli w sposób godny Boga, okazał im swoją przyjaźń. Był w stanie wiele dla nich poświęcić. Miał do nich cierpliwość, jaką rodzice powinni mieć do dzieci. A także żył w sposób nienaganny. Jego wzór życia nie miał cieni. Warto się uczyć od tych, którym się to udało. Tak było w przypadku Pawła, jego współpracowników i Tesaloniczan. Ostatnio ktoś o wiele starszy ode mnie, kto reprezentuje ten sam zawód co ja, zapytał mnie, jak tam młode pokolenie, młodzież w waszej wspólnocie. I kiedy podałem mu pewne liczby, które zaniżyłem, żeby też nie zawstydzać, szybko wykrzywił twarz, nie dowierzając. I chociaż na siłę kontynuował rozmowę, to na jego oczach wypisane było, że albo mówię nieprawdę, albo sposoby, których używamy, żeby odnieść taki dobry sukces, są w jakiś sposób nieuczciwe. Koniec, kropka. Czyli chciałbym mi powiedzieć, że to niemożliwe, że odnosicie sukces, jeżeli chodzi o, że udaje wam się ogarnąć młodzież. I że oni chcą przychodzić na wasze spotkania. To jest niemożliwe. Przypomniałem sobie, na jakim miejscu na tej planecie żyjemy. Jeżeli komuś coś wychodzi, to musi coś kombinować. To jest niemożliwe, żeby to się udało. W Stanach to by powiedzieli, to trzeba szybko napisać książkę, jak to się robi i dać was jako przykład, a w Polsce powiedzą, coś tam kombinują w tym Bielsku, że ta młodzież, pewnie połowa to w ogóle nie jest nawrócona. Tak, pamiętamy, gdzie żyjemy, w jakim kraju, takie są u nas realia, ale to nie znaczy, że my nie możemy uczyć się od tych, którym wychodzi. To, że przeciętny Polak jest odporny na uczenie się od tych, którzy odnieśli sukces, my możemy myśleć inaczej. I do tego Bóg nas wzywa. Wystarczyło wysłuchać, że jednym z niezbędnych elementów rozwoju młodego pokolenia jest wzór życia starszego. A żeby dostrzec ten wzór, trzeba razem spędzać dużo czasu. Trzeba okazać troskę, przyjaźń, cierpliwość, Przecież jesteśmy świadomi, z czym zmaga się nastolatek w tych czasach. Cierpliwość, aż jego ścieżki się wyprostują. Najtrudniejsze przypadki z naszej grupy młodzieżowej sprzed 15 lat. Większość wyszła na prostą, dzisiaj stanowi wzór życia, wiary, oddania, rodzicielstwa, opieki nad młodszym pokoleniem. Wystarczyło wysłuchać, jakie są niezbędne elementy, żeby to zagrało. Wziąć te czynniki, złożyć w całość i zastosować. I nasza postawa względem młodszego pokolenia, pełna życzliwości, gotowej na przyjaźń, otwiera nam drzwi do wyzwań. Nie boimy się powiedzieć młodemu pokoleniu, jakie są Boże standardy. Ciągle się o tym uczymy. I nie boimy się, że ktoś ucieknie. Oczywiście nie każdy musi to zaakceptować i chcieć tak żyć, ale zrobiliśmy ze swojej strony to, co Paweł zrobił ze swojej strony dla Tesaloniczan. I dzisiaj piłka jest po stronie młodego pokolenia. Więc mamy te postawy Pawła i Tesaloniczan niezbędne, żeby zatroszczyć się o młode pokolenie, ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden element, najważniejszy, zapisany w kolejnym wersecie 13. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w was wierzących. Dzisiaj ludzie sukcesu, jak mówią o jego źródłach, zazwyczaj mówią o sobie, tak, o roli człowieka. W przypadku tych Bożych sukcesów sytuacja jest zupełnie odwrotna. Zobaczmy na końcówkę tego wersetu. O czym Paweł tutaj mówi? Boga, który działa w was wierzących. Jeżeli patrzymy na źródła sukcesu wspólnoty w Tesalonice, to oczywiście pewną rolę odgrywają tam ludzie, tacy jak Paweł, jak jego współpracownicy, jak sami Tesaloniczanie, którzy za tym wszystkim poszli, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Bóg działa w sercach, w życiu swoich dzieci. W tamtym mieście wszystko poszło w dobrą stronę. Udało im się to, co im się udało, bo Bóg działał w ich życiu. I nie ma nic ważniejszego w tym wszystkim, o czym mówimy, niż to, żeby Bóg działał w życiu wierzących. Więc Paweł, mówiąc o tym wszystkim, nie chodzi mu o to, żeby zachwalać siebie. No zobaczcie, jaki byłem nienaganny, przebywając wśród was. Nie, te słowa mają pewien cel, odkrywamy ten cel, ale to nie jest najważniejsze. Paweł nie przyszedł zachwalać siebie. Wręcz przeciwnie, przyszedł powiedzieć, że to Bóg działa w życiu tamtych ludzi. Zresztą, jak popatrzymy na początek tego wersetu, co tam czytamy? Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu. Paweł wie, że gdyby nie Bóg, gdyby nie jego działanie, gdyby nie jego łaska, nic by nie było. Nie byłoby nawróconego apostoła Pawła, nie byłoby jego powołania, nie byłoby Ewangelii w tamtym mieście, nie byłoby tej wspólnoty i jej wewnętrznej głębokiej przemiany od światowych, pogańskich standardów, które dzisiaj by nas szokowały w naszej kulturze, do Bożych standardów. I Paweł to im przypomina, to Bóg działa wśród was. Nie chodzi o to, co ja zrobiłem, współpracownicy, czy wy robicie. Przede wszystkim liczy się to, co zrobił wśród was Bóg. Bo taki jest Bóg. On działa w swoich dzieciach. I jest to fundament wszystkiego, co chcemy w życiu zbudować. Jeżeli chcemy odnieść dobry sukces, za cokolwiek się bierzemy, to Boże działanie jest niezbędne. Bez niego możemy odnieść ludzkie sukcesy. Coś, co ludzie powiedzą, o, jak świetnie zrobiłeś. Ale prędzej czy później okaże się, że to było niewiele warte, jeżeli nie ma w tym Boga. Wróćmy jeszcze raz do tego wersetu, proszę. W środku tego wersetu czytamy, że przyjęli słowa usłyszane od Pawła nie jako słowa ludzkie, lecz jak jest naprawdę jako słowo Boga. Jak Bóg działa w swoich dzieciach? W jaki sposób? Działa poprzez swoje słowo. A także ludzi, którzy je przynoszą. Bo kto przyniósł Tesaloniczanom to słowo? Apostoł Paweł. Więc tak, Bóg działa wśród swoich dzieci, ale używa do tego ludzi i swojego słowa, by to życie od środka przemieniać. Taką ścieżkę wybrał i to jest najczęściej używana przez jego ścieżka wpływu na jego dzieci. Źródłem sukcesu Tesaloniczan jest to, że Bóg działał. Wysłał do tego miasta Pawła, który miał użyć słowa. I na końcu Tesaloniczanie mieli na to wszystko zareagować. I mieli dwie opcje. Albo powiedzieliby, a Paweł, mówisz nam tam różne rzeczy, my słuchamy tylko Boga. Nie, Paweł mówi, dziękuję Bogu, że przyjęliście to, co wam mówiliśmy, tak jak jest naprawdę, jako słowo, które pochodzi od Boga. Bo Bóg używa ludzi, takich jak ja czy ty, by przekazać choćby następnym pokoleniom pewne prawdy. I Bóg nie wyrzeknie się tej ścieżki, którą od zawsze idzie. Nie ma innego fundamentu pod sukces niż działanie Boga w nas i przez nas. I ogromną rolę w tym odgrywa drugi człowiek i Słowo Boże. Dlatego w naszej wspólnocie cokolwiek robimy, trzymamy się tych prostych zasad. Bo Bóg wyznaczył je jako standard. Słowo Boże jest najwyższym autorytetem, ale przynoszą nam je inni ludzie, bo Bóg używa tej ścieżki, by kształtować swoje dzieci. Dla Pawła było to normalne. On rozumiał, że cokolwiek w życiu robi, musi oprzeć to na łasce Boga, bo inaczej ten projekt upadnie. Że Bóg jest tym wszystkim najważniejszy. On jako przedstawiciel starszego pokolenia rozumiał to doskonale, ale teraz, zauważmy, przypomina to młodszym, bo oni, kiedy odniosą sukces, zaraz przyjdzie im myśl, że są jego autorami. A to nieprawda. Starsze pokolenie o tym wie, bo przeszliśmy wiele lekcji. Młode dopiero się uczy. Czasami jak patrzę na to, co dzisiaj się dzieje w młodym pokoleniu, muszę powiedzieć, że jest sporo takich lekcji pokory. Tak? Czasami młode pokolenie nie odnosi w czymś sukcesu, żeby nauczyć się odróżniać, co jest dobre, a co złe. Jak to wszystko budować. By każdy mógł przeżyć to, że życie opiera się na Bożej łasce, a nie na tym, że jesteśmy świetnymi ludźmi, że coś super umiemy. Nasz sukces przede wszystkim zależy od Boga. Jeżeli oprzemy się na Jego łasce, to mamy na to szansę. Jeżeli tylko na nas samych, to koniec tej drogi też jest, przynajmniej dla starszego pokolenia, oczywisty. Na koniec trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz o sukcesie w takim Bożym zrozumieniu, bo zdarza się, że sukces w oczach Bożych to jest coś, co świat uzna za porażkę. I tak było w przypadku Tesaloniczan. Zobaczmy na werset 14. Bracia, wyście się stali naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Paweł tutaj docenia, czy gratuluje Tesaloniczanom, że odnieśli pewnego rodzaju sukces. A jaki to sukces? Że stali się naśladowcami kościołów w Judei, które były mocno prześladowane w pierwszym pokoleniu chrześcijan. Sukces w Tesalonice polegał na tym, że młodzi chrześcijanie potrafili naśladować prawdziwą wiarę tamtych, których nawet nigdy nie spotkali, dzielnie znosząc cierpienia, które ich za to spotykały. Więc świat się z nich śmiał, mówią, po co wy ponosicie te koszty? Dlaczego znosicie te znieważania? Czy warto? Kontekst tego rozdziału i pierwszego pokazuje, że z radością Ducha Świętego przyjmowali to, co nazywają tam przeciwnościami czy uciskiem. Tak, bo jest to świadectwo głębokiej wiary w sercu, którą Bóg buduje, jeżeli człowiek potrafi znosić wiele niedogodności dla Boga. Dla Pawła sukces, dla Tesaloniczan sukces, dla Boga sukces, dla świata naiwność. Więc taki moment jak teraz, kiedy czytamy takie prawdy o Bogu i o nas, jest dobrym momentem, żeby zrozumieć, co to jest sukces w oczach Bożych. Że czasami on oczami świata jest porażką. Pamiętam z czasów studiów pewną prawdziwą historię o sukcesie, tym takim Bożym sukcesie. Powiem ją dosłownie w trzech zdaniach, bo wielu z was ją zna. Jeżeli chcecie posłuchać jej całej, można ją znaleźć w internecie. Pewien profesor teologii, sprawdziłem, gdzie on mieszkał, to albo to była północ Stanów Zjednoczonych, albo zaraz za granicą w Kanadzie, już nie pamiętam. Ale ten profesor, który odnosił na swojej uczelni sukcesy, był bardzo lubiany przez studentów, mógł przewodzić całej tej uczelni, stanął przed dość trudnym wyborem. Skracając tą historię jak tylko się da, jego żona w pewnym momencie zachorowała. Była to choroba Alzheimera. Z miesiąca na miesiąc pamiętała coraz mniej. I profesor stanął przed dość trudnym wyborem. Czy poświęcić się i opiekować się żoną, która momentami już go nie rozpoznaje, czy poświęcić się karierze zawodowej, a żonę umieścić, w Stanach to się da, w specjalnym luksusowym domu opieki. I pamiętam, jak opowiadał o tym, że wielu jego przyjaciół z grona wykładowców akademickich zachęcało go, by został na uczelni, że jest niezbędnym elementem tej układanki, że wielu ludzi z jego wiedzy naprawdę skorzysta. A żona? Przecież żona zapomni, kim jesteś. On jednak nie umiał sobie z tym poradzić, modlił się, Boże, co mam zrobić? Która droga jest słuszna? Co jest w Twoich oczach sukcesem? I postanowił, że zaopiekuje się swoją żoną. Któregoś dnia szli na spacer, mieli taką pętlę wokół swojego osiedla, kilometr czy półtorej. Codziennie starał się zabierać żonę na ten spacer. I ona już może nie wiedziała, jak ma on na imię, może była w pewnym sensie nieobecna. I on zastanawiał się, czy słusznie zrobił. Czy to był sukces w Bożych oczach, że porzucił uczelnię tych studentów, którzy mogliby to zanieść dalej, a poświęca się teraz w taki sposób. I podczas tego spaceru z naprzeciwka szedł chwiejnym krokiem pewien pijaczyna lokalny. Podszedł do nich, pokazał palcem na niego, na nią i powiedział, to jest dobre, to lubię. I powtórzył, to jest dobre, to lubię. I profesor zrozumiał, że Bóg ustami tego człowieka odpowiada na jego dylemat. Tak, oczami Boga, to jest dobre, to jest słuszne. Bóg to lubi. I jako chrześcijanie mamy niezwykłą okazję uczyć się o Bożym sukcesie. Świat powie, jesteś naiwny, zmarnowałeś swoje życie, poświęcasz się na rzeczy, które nie mają sensu. A Bóg mówi, to co robisz jest dobre, to lubię. I mam nadzieję, że młode pokolenie, które wychowuje się tutaj z nami, rozpozna, co jest prawdziwym sukcesem. Bo ten światowy sukces niewiele jest wart. Może jest dużo wart, bo trzeba naprawdę wiele za niego zapłacić. I często to najbliżsi są tą ceną za ten sukces. My mamy szansę żyć inaczej, rozpoznawać dobro od zła, uczyć się od najlepszych wzorów. Kościół w Tesaloniczce stał się naśladowcą kościołów z Judei, których nie spotkał, ale ten sam wzór wiary poszedł w zupełnie pogańskie środowisko. W końcu trafił do nas, do jakiejś Polski, tak? I dzisiaj jest wśród nas. Ten sam wzór wiary, to samo rozpoznanie, co jest słuszne w oczach Boga, a co nie. Czas nam się kończy, więc króciutko podsumujmy to, co dzisiaj odkryliśmy. Jeżeli ktoś was kiedyś zapyta, czy chrześcijanin powinien odnosić sukces, czy sukcesy, co mu odpowiemy? Oczywiście, mamy jedno życie. Bóg chce, żebyśmy je dobrze wykorzystali. Jak najbardziej mamy odnosić sukcesy, jednak w sprawach, które są naprawdę istotne. Jeżeli ktoś was zapyta, jak to się robi, tak? Jak to się zrobi, żeby odnieść sukces w życiu chrześcijańskim? Od czego można zacząć taką odpowiedź? Może od tego, że źródłem tego wszystkiego jest sam Bóg. Jeżeli na Nim budujemy i Jemu ufamy, to nasze życie nie pójdzie na marne. To kiedyś On, witając nas, powie: dobrze to zrobiłeś. Bóg jest fundamentem i Jego łaska jest fundamentem, na którym budujemy, za cokolwiek się bierzemy. Dlatego, kiedy będziemy kończyć nasz tutaj bieg na ziemi, może powiemy tak jak apostoł Paweł: no, wystąpiłem w naprawdę świetnych zawodach. Na koniec jest odłożony dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan. To, jakie to są szczegóły, że dzieje się to przez słowo i przez ludzi. Do tych treści będziemy wracać, poznając dalej list do Tesaloniczan, do czego bardzo serdecznie was zachęcam. Życzę wam sukcesów, takich, które w oczach Boga są naprawdę sukcesem, a jak świat się będzie z tego śmiał, czy z nas drwił, to możemy się tym nie przejmować. Dziękuję.